Cześć, to już drugi odcinek w tym sezonie Queer as More. Tym razem jestem sama, bez Tomka, po raz pierwszy.
No nie jesteś taka sama.
No właśnie, poczekaj, nie dałeś mi powiedzieć, ponieważ mamy dzisiaj gościa. No, jak to mówił taki pewien znany mem, niedziela, wieczór i humor gituwa, ja mam świetny humor. No bo co, no bo mamy Queera. Kolejny odcinek i dzisiaj mam gościa, proszę przedstaw się ładnie.
Maciej Sobański, gość, który taki nieproszony może się trochę na dłużej zadomowić, ale zobaczymy.
Zobaczymy. No na razie Maciej jest w formie gościa, przyszedł tutaj do nas. No jestem ja, Jagoda Malec. Dobry wieczór Państwu. Ale jaki mamy dzisiaj temat? No dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat. Może Wam to coś przypominać, ponieważ Tomek już o ten temat w pewien sposób zahaczył. I zahaczył o niego już na drugim odcinku, haha, ale zbieg okoliczności Queera, tylko że drugim z kolei ogólnie, a tutaj mamy drugi odcinek w tym sezonie. I co to za temat? Temat historyczny. Tutaj dlatego też Maciej jest ze mną, bo mamy tutaj znawcę, pasjonata historii. Ja się na tym temacie średnio znam, no ale mam pomoc właśnie po to. A konkretny temat jest taki, że mamy historyczne postaci, postaci z różnych okresów, które się identyfikowały jako członkowie społeczności LGBT+. Takie tęczowe nasze historyczne postaci.
Tak, i właśnie zanim w ogóle zaczniemy, ja bym powiedział, że trzeba wspomnieć bardzo istotny fakt przekładania naszej współczesnej perspektywy na wieki poprzednie, czyli mamy ten właśnie temat identyfikacji i jak ludzie współcześnie mogą się określać jako czy to osoby biseksualne, czy homoseksualne, jednak zwłaszcza kiedy będziemy mówić o okresie starożytnej Grecji, czy okresie wręcz starożytnych Chin, nie mamy tych samych konceptów i tych samych idei, które moglibyśmy użyć dzisiaj, więc to, że my będziemy używać tych terminów, nie znaczy, że one są tak do końca poprawne, ale są najbliższe prawdzie. Tak samo nazywanie współczesnych Stanów Zjednoczonych demokracją i demokracji ateńskiej, to też jest demokracja, ale to jest słowo najbliższe prawdzie.
No tak, no nie będzie jeden w jeden, no nie ma takiej siły, żeby było idealnie historycznie, no bo wiadomo, czasy się zmieniają, lata pędzą, tak, teraz mamy zupełnie inaczej niż na przykład w takiej Grecji czy Rzymie, no ale będziemy się posługiwać takimi terminami, żeby każdy zrozumiał, no ale może zanim jeszcze tak w pełni zanurzymy się w temacie, to może piosenka na początek, co ty na to?
Okej. Okay.
No to lecimy. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Cause I'm strong enough.
Matter what I hear you say,
dobra, jak jesteśmy rozgrzani, to zaczynamy, a zaczynamy sobie od czasów przed naszą erą, czyli dawno, dawno, dawno temu, od Grecji i Rzymu. Kto nie słyszał o Grecji i o Rzymie? No proszę was, każdy wie, każdy słyszał i każdy pewnie ze społeczności LGBT+ słyszał też o takim micie, koncepcie, że kiedyś, właśnie w czasach greckich i rzymskich, bycie homoseksualistą było szeroko akceptowane i wtedy było można wszystko, a współcześnie no już nie można. I czy to jest zgodne z prawdą?
No właśnie, wiele problemów mamy z tym, z tą ideą, którą niektórzy historycy nazywają homoutopią. Cudowny termin.
Cudowny kraj, trzeba zrobić homoutopię.
Co najważniejsze, kiedy patrzymy, najpierw zaczniemy od starożytnej Grecji, my mówimy o naprawdę długim okresie historii. Mówimy o około 800 latach od Grecji archaicznej, upadku cywilizacji epoki brązu, po epokę klasyczną czy Aleksandra Wielkiego. Gdybyśmy powiedzieli, że starożytna Grecja akceptowała homoseksualizm, powiedzmy, no to my mówimy o bardzo niezmieniającym się społeczeństwie, które przez 800 lat miało jedną ideę jednej części społeczności, co nie byłoby prawdą.
No ja nie wierzę, żeby się nic nie zmieniło przez te 800 lat. No proszę cię jednak,
my nie potrafimy jednego roku przejść nie zmieniając się na naszym współczesnym świecie, więc co dopiero 800 lat.
No właśnie.
Zacząć trzeba powiedzmy od tego, że szczególnie w przypadku Grecji i ich mitologii i wierzeń musimy rozróżnić pożądanie od miłości. Grecy bardzo rozróżniali te dwa koncepty i nawet mamy od tego dwóch osobnych bogów. Mamy Afrodytę, która urodziła się z morskiej piany. Polecam poczytać, skąd się wzięła ta morska piana, wolę nie wspominać, ale...
Lepiej nie, bo jeszcze nam zdejmą audycję, tego byśmy nie chcieli.
I mamy też boga pożądania Erosa. Są to dwa osobne... Są to dla Greków dwa osobne uczucia, więc kiedy też widzimy teksty, czy to Pliniego, czy Arystotelesa, czy Platona, widzimy też, że rozróżnia się miłość i pożądanie, mimo że my współcześnie mamy podejście, że przynajmniej staramy się, by te dwa tematy były ze sobą w jakiś sposób połączone. W Grecji były one bardzo rozdzielone i bardzo negatywnie patrzono na nieopanowywanie swojego pożądania. I tu właśnie...
Chociaż, tutaj ci przerwę na chwilę, że była taka filozofia, że przecież, już nie pamiętam nazwy oczywiście, ale właśnie taka, żeby...
Carpe diem.
Tak, żeby się dzień. Tak chwytać hedonizm, dzień, żeby, ale... hedonizm, żeby się tak cieszyć wszystkim, to czemu się nie cieszyć tym pożądaniem? Jakby, czy to się łapało w tą filozofię, czy oni właśnie chcieli to zachować osobno, tak jak mówili, że rozdzielili uczucia, to tak samo, czy tą kwestię pożądania chcieli rozdzielić od filozofii.
Ja bym też powiedział, że nawet współcześnie, kiedy mówimy o hedonizmie, czy my naprawdę mówimy o codziennym klubowaniu?
No, okej, tu masz rację.
I to jest pierwszy temat i koncept, który historiograficznie określa się jako pederastia. I niestety tak, to jest współcześnie słowo, to nabrało innego znaczenia, jednak powiem tak, jeśli ktoś szuka dobrej reprezentacji w historii homoseksualizmu, proszę nie wskazujcie na Grecję, bo...
Są lepsze naprawdę reprezentacje, jakby nie powielajmy tego mitu już. Grecja ma swoje mity, już im więcej nie potrzeba.
Zwłaszcza, że pederastię można jedynie porównać niestety do wszelkich parafilii związanych z relacjami z dziećmi, no niestety, gdyż sama idea pederastii w starożytnym Grecji miała też w ogóle nie uwzględniać elementów fizyczności. Mhm. Chodziło o wyższą relację osoby dorosłej, już mężczyzny obecnego na przykład w ateńskim systemie demokratycznym i on miał swojego podobiecznego, zawsze niepełnoletniego młodego chłopca. W niektórych sytuacjach była tak negatywna, że na przykład w niektórych tekstach Arystotelesa widzimy, że i rodzice muszą zatrudniać straż, by chronić swoje dzieci przed starszymi panami. No, brzmi to okropnie, ale wiele osób może się zabronić. Przecież mamy wiele przypadków sztuki starożytnej pokazującej sceny homoerotyczne.
No tak, no będzie jeszcze dzisiaj o tym wspominane.
Ale... Tylko właśnie niestety. I tu jest kolejny haczyk. Mówimy głównie o anforach i wazach pochodzących z okresu starożytnej Grecji, całych 800 lat. Mamy tych elementów łącznie około 80 tysięcy waz. Się zachowało w postaci odłamków lub bliżej złożonych lub odtworzonych przez archeologów. Około 600 z nich przedstawia sceny, które można uznać za wskazujące na relacje głównie męsko-męskie.
No to to jest mniej niż 7%, nie? Czy to mniej
tak,
więcej
1%? Ale co właśnie problem, większość na przykład tych scen przedstawia satyry.
To zmienia postać rzeczy.
Czyli mówimy, mamy przykład w połowie zwierzęcia, w połowie człowieka, którego szczególnie Plini starszy opisuje jako coś pozbawionego moralności, zboczonego, oddającego się tylko i wyłącznie swoim rządzom. Więc tak naprawdę z tych 600, jeśli naprawdę chcemy uznać sceny, które były, przedstawiałyby miłość męsko-męsko, zostaje ich 30. No, czyli mamy tak 0,0003%. No,
ale może, jeżeli to jest odcinek o postaciach, to przejdźmy do postaci. Czy mamy jakieś postaci ze starożytnej Grecji, które właśnie
kolejny
mogły
mit.
Być związane z tą sztuką na wazach homoerotyczną?
Mamy wszystkie sytuacje z Zeusem i Apolinem. Mm-hmm. Tu jest kolejny problem.
Ja myślałam, że Zeus był potężnym samcą alfa, raczej
który
w stronę
nie potrafił,
kobiet.
Który nie potrafił utrzymać spodni na sobie. Tak.
Tak? I ale zarówno... co tutaj Apollo robi w tej sytuacji? Czyżby Zeus skakał w bok, nie tylko z kobietami, co? Mm.
No i mamy przykłady, że pod postacią orła raz bardzo, bardzo młodego chłopca porwał na Olimp. Tu mówimy takiego już nie noworodek, ale już takiego mniej okay. niż 5-letniego. No Apollo, jego kochankowie... Czy kochanki też zazwyczaj nie przeżywają i zazwyczaj nie chcą mieć z nim relacji, więc sądzę, że tutaj tego też nie powinniśmy poruszać. Mm-hmm. Bardziej częściej podawany przykład to mamy z Iliady Achillesa i Patroklesa.
O, tego nie znałam, ale była książka jakaś właśnie, tylko właśnie była o bogach greckich, właśnie napisana o miłości, ale o tych panach nie znam.
No to mówi się, że Achilles i Patrokles zginął podczas akcji Iliady, gdyż założył zbroję Achillesa, ale nie miał jego ochrony, którą on miał przez to, że jego matka zanurzyła go w Styksie. Mm-hmm. I tak naprawdę jedyną sugestią, że byli w relacji, jest to, że, uwaga, Achilles był smutny, że jego przyjaciel zginął. No ja bym powiedział, że to trochę mało by wskazywać, że byli w jakiejkolwiek relacji, a ten przykład pojawia się ciągle i ciągle. I jest to bardziej nakładanie współczesnej jego wizji na tekst, w którym takich wskazówek nie mamy.
No bo nie oszukujmy się, nieważne który przyjaciel by ci zginął, no to byłbyś smutny. Ogólnie jak ludzie giną, to jest smutno, więc to nie musi na cokolwiek wskazywać.
Tak. I podobnie mamy, bo się mówi Platon. Platon, pozdrawiam panią Wojek, z którą miałem filozofię w liceum. Jak się czyta ucztę Platona, to mamy tam wiele wskazówek, jak to... I tu też wejdziemy, bo musimy wspomnieć o temacie mizogizmu w starożytnej Grecji, jak to zdaniem wtedy Platona, bo później zmienił swoje zdanie, jak to kobiety są gorsze od mężczyzn, one są prawie jak podludzie, więc zdaniem wtedy Platona prawdziwą relację miłosną można mężczyzna mieć tylko z drugim mężczyzną. No właśnie.
No, czyli patriarchat tutaj wszedł bardzo mocno, może nawet trochę za mocno i nie w tą stronę.
Bardzo za mocno też mamy też taki temat, że wiele tekstów Sokratesa, ogólnie co jest też bardzo ważne, Grecy uważali pismo za niższą formę wyrażania siebie. Sztuka oratorska była najważniejsza, więc nie mamy tekstów pisanych Sokratesa. To, co mamy Sokratesa, spisał Platon. I tak naprawdę, czy to napisał Sokrates, czy to jest fanfic pisany przez Platona, my do końca też nie wiemy. Ale co najważniejsze, kiedy zaglądamy do praw Platona, późniejszego tekstu, on zmienił swoje zdanie. I jakby
kobiety dostały jakiekolwiek prawa?
Nie, że homoerotyzm też nie.
A, czyli w ogóle wszyscy nie. Najlepiej w ogóle nie.
To jest w ogóle problem starożytnej Grecji, bo mówimy demokracja ateńska. Jaki piękny wzór do naśladowania. No nie powiedziałbym, bo prawa mieli tylko dorośli mężczyźni. Praw nie mieli ani niewolnicy,
ani kobiety.
A wręcz wsparcie zwyczaj był porywania żony. Więc naprawdę...
Dzisiaj porwanie jeszcze będzie, kochani, także zostańcie.
Oj, będzie
do
dużo,
końca.
Będą porwania, będą morderstwa, będą ucieczki miłosne.
Jeszcze tak nie zapędzajmy się do przodu, tylko tutaj mały teaser wrzucam.
No więc właśnie przez podstawę, jaką mamy odnośnie kobiet, niewiele mamy o miłości też żeńsko-żeńskiej. Jedyne wspomnienie to mamy jeden mit, o którym bogini łowów zamienia mężczyznę, który podglądał ją w kąpieli, i pożądał ją w kobietę. I powiedziałbym, w mitologii to na tym się kończy miłość żeńsko-żeńska. Ale za to mamy słynny przykład i tutaj oddam tobie głos, prawda?
Tak, przecież mamy Sofonę, która była grecką poetką właśnie i tutaj będzie ona świetnym przykładem miłości żeńsko-żeńskiej, gdyż Sofona była lesbijką, a urodziła się na wyspie Lesbos i od nazwy tej wyspy greckiej właśnie wzięło się określenie lesbijka, które dzisiaj każdy zna. Sofona była za życia też przewodniczką dla młodych kobiet i w jej domu spotykały się wszystkie arystokratki młode i ona je uczyła śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach, opiekowała się nimi, więc można to powiedzieć, że to był taki mini raj dla kobiet wtedy na tej wyspie Lesbos. No i też napisała właśnie z dedykacją dla tych kobiet, też inspirując się tymi kobietami, liryki miłosne i homoerotyczne i też wiele radosnych innych utworów pisała dla tych kobiet. Także tutaj naprawdę wiele tekstów może wskazywać na to, że no, tą lesbijką była. I tych fragmentów jest bardzo dużo. Chyba też czytałam, że jest ich paręnaście tysięcy.
Tak.
I one są złożone, nie?
Zazwyczaj, bo można się też przyczepić do istoty archaicznego języka greckiego, że my w wielu sytuacjach nie wiemy, czy to ona opisuje męską postać liryczną, czy wypowiada się o sobie. Jednak tych materiałów jest tak dużo, że przez wtedy obecne normy społeczne możliwe, że, bo wiemy, że miała męża, ale też nadal mogła być lesbijką, bo też co potem, jak będziemy mówić szczególnie o temacie kultury starożytnej i średniowiecznej chińskiej, wymagania społeczne mogły doprowadzić, że osoba, nawet jeśli była homoseksualna, to nadal miała małżonka. I to nawet jak potem dotrzemy do młodej Polski, to też zostało, nieważne jak wieki mijają, ale...
No wiesz, no do dzisiaj byś znalazł jakieś przypadki, gdzie żeby trzymać pozory się bierze ślub, tak?
Tak.
I się ma żonę, no i się żyje, no. No nie jest się do końca wtedy szczęśliwym, no ale no żonę nadal się ma. Więc to zostało od starożytności aż do dzisiaj. Welcome to the party, say hi to everybody. Paid for by martini, but they sipping on Bacardi. But it's more than just a flash, you can sell it for success. What's your price, what's your address? We can finish in my place. Ever come to Bali, I really need some sun. Such a shame about the tsunami, I'll have to go to Cali. I can get you dressed, wrap your body in excess. Give them something to obsess over. You love it when I give it to you, leave you on it. Addictions, attention, let's start a show. Is it everything and more than you were hoping for? Show us something we ain't never seen before. Smash your competition, baby. Show us a good entertainment. Victory is your only payment. Gladiator, the party, I know it's kind of funny that everyone is acting like they know your personality. Just play it alone, be nice and know you won't get fired being on your own. They've all been dying for a little drama, the favorite stars getting out of coma to fill the news with 90s nostalgia. It would take more than just a pretty face to talk that. Give it to you, leave you on it. Something we ain't never seen before. Smash your competition, baby. Show us some good entertainment. Victory is your only payment. Gladiator, gladiator. Fake it till you make it. Mask will never take it off. Wear it or wear it and it feels not true. Whatever you tell yourself, it's not true. Power's what I make it. Fix it like it's aimed. I'm picking your new favorite. You buy it and I savor it. No to musimy skorzystać z naszego wehikułu czasu i przenieść się nieco dalej. Tylko tym razem...
Do Skandynawii polecimy najpierw, bo to też się podpina pod temat współczesnej perspektywy na identyfikację osób tego typu, perspektywę osób żyjących wtedy.
No dobrze, no to polecimy do Skandynawii. Wikingowie, tak? Mitologia nordycka, tak. Te wajby. Jak ktoś lubi, to tutaj bardzo się spodoba. Ale o kim konkretnie będzie? No bo mitologia nordycka, jak sobie myślę o wikingach, no to myślę raczej o takich bardzo męskich mężczyznach. Wiesz, żona, dzieci, podbijanie obcych lądów, morderstwa, tego typu wajby, nie?
I powiedziałbym, że było to bardzo ważne do tego stopnia, że nie wolno kwestionować czyjejś męskości. Mamy to na tyle zakorzenione, że użycie określenia, czy to przysłówka argr, czy rzeczownika argi w kontekście do innego wikinga, to mogło doprowadzić do walki na śmierć i życie za bardzo głęboką urazę na honorze. Jest to słowo określające właśnie wszystkie odstępstwa od męskości widzianej w perspektywie wikingów. Problemem dla niektórych, jaki mamy z mitologią i językiem, co nam zostało z języka nordyckiego, jest to, że wszystkie teksty, wszystkie sagi, mimo że wiemy, że one były w formie ustnej przekazywane, tak naprawdę pierwsze spisania są dopiero już za czasów chrześcijańskich. Mamy edy poetyckie, czy prozedy Snorri Snorlasona, który wiemy był bardzo oddanym chrześcijaninem, czy nawet późniejsze Skaldskaparmál. Wszystkie te teksty są spisane później, jednak porównując je razem, możemy stwierdzić, że mimo, że są naleciałości, jak na przykład fanfic Snorriego, że tak naprawdę wikingowie pochodzą od uciekinierów z Troi, naprawdę jest taki tekst, polecam.
Naprawdę ktoś miał niezłą fantazję, to nie mógł wydać książki po prostu, a nie tekst historyczny.
Osobą, postacią, której najczęściej się mówi w kontekście reprezentacji tęczowej w mitologii jest Loki.
Kto nie kocha Lokiego, proszę państwa, tutaj pozdrawiam moją koleżankę Natalię bardzo serdecznie, ona jest ogromną fanką. No, Loki, ikona. Każdy zna, każdy lubi, nie?
Loki, jeśli chodzi o mitologię nordycką, on jest obecny w dwóch postaciach. Mamy przede wszystkim Lokiego jako mistrza oszustw, krętactw. Sam nie był bogiem, to też jest ważne. On był...
Lodowym olbrzymem chyba?
Tak, był spokrewniony właśnie z Jotnami, którzy też są grupą bogów, ale osobną. Nie tych z Asgardu. On, jako właśnie, powiedzmy, samobóstwo oszustw, to jest jedna jego rola w mitologii. Drugą jest to, że jest częścią bardzo ważnego, czy to w sagach jak Völuspá, czy Völsunga, częścią tria przygodowego, Odin, Loki i Honior, których na przykład przygody z Fafnirem są bardzo ważne.
A Loki przypadkiem nie był adoptowanym synem Odyna, czy tutaj już mi podchodzi za mocno?
To jest wymysł
MCU.
Marvela. To,
tak,
co okay, wiemy, jest,
to jest,
że okay. Zawarł Odyn pakt krwi z Lokim, że tu parafrazując, próbując cytować, nie będzie ci nikt polewać miodu pitnego, nie polewając mi także. Czyli był częścią, powiedzmy, rodziny jako adoptowany. Mm-hmm. Chociaż sam Odyn też pochodził od olbrzymów. Jednakże wielokrotnie w mitologii, czy to mamy w najbardziej znany przykład, a taki bardzo obleśny, w Gylfaginning, kiedy mamy, Loki jest w pełni opisywany jako kobieta, bo płeć zmienił.
O, czyli tutaj bardziej myślisz, że taka reprezentacja transgender, czy tutaj już taka niebinarność może?
Czemu to nie, to powiemy dalej, tylko tu mówimy o sytuacji, bogowie chcieli mur wokół Asgardu, w bardzo okay. wielkim skrócie, więc poprosili mistrza budownictwa do zbudowania muru i dali mu czas do lata, żeby ukończyć. Bo mu pomagał koń, taki bardzo duży ogier i bardzo szybko mu to szła ta budowa, za szybko, więc Loki wymyślił, że uwiedzie budowniczego.
A, żeby ten nie skończył budowy, żeby się nim zajmował, a to sprytnie.
Więc Loki zmienił się w klacz.
Nie idźmy w tą stronę. Dobra, nie musisz już kończyć, bo
no
wszyscy
więc.
Wiemy, jak się skończy.
Ale też w przypadkach na przykład, kiedy jeden z Jotnów ukradł znany wszystkim młot Thora, w tym przypadku też zmienia się i jest w postaci kobiecy. Tylko właśnie w wielu tych sytuacjach jest to opisywane bardzo negatywnie. Cytując jednego z historyków z Uniwersytetu w Reykjaviku, "Knowing there are taboos against braiding king gender roles means that the Vikings had some people like that and wanted to prevent it. Czyli wiemy...
Że takie osoby istniały w społeczności wikingów i ci wikingowie po prostu chcieli to ukryć i w jakiś sposób zapobiec temu.
Tak.
Tłumacząc, w wolnym tłumaczeniu.
I agresja mogła być obecna, co niestety zarówno w współczesnym przedstawieniu, czy w neopogańskich wierzeniach płci Odyna i całym tym temacie, to musimy przejść dalej, bo to jest chyba osobny odcinek wręcz. Taki to jest duży temat, że nawet niektórzy historycy mitologii tego nie ruszają. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. Cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. Drag, just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black, white, beige, Chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast, but leader teased. Rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient, mate, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. No to lecimy dalej, tym razem do Azji, a konkretniej do Chin. Do Chin w jakim okresie?
konkretnie.
Skupimy się na tak zwanej dynastii zachodniej Han i tu wreszcie może mogą nasi słuchacze odetchnąć. Tu mamy w końcu taką pozytywną reprezentację, a to z powodu innych norm społecznych, jakie panowały wtedy w Chinach i częściowo panują do dziś. Ważna jest ideologia konfucjanizmu, pochodząca od Konfucjusza, która razem z legalizmem nakłada na wszystkich obywateli państwa środka normy społeczne. Jedno z nich jest na przykład, że całe nasze ciało jest prezentem od naszych rodziców, więc nie wolno nam nawet obcinać włosów czy paznokci. Mamy z okresu dynastii Han takie złote pojemniki na paznokcie, bo nie wolno było ich wyrzucać. I tu podobnie. Miłość, a powinność wobec rodziny to są dwa osobne tematy. Nawet w filmie tym oryginalnym, Mulan, też jest to pokazane. Więc tu mamy sytuację, że osoba mogła być jak chce homoseksualna, ale małżeństwo to jest transakcja pomiędzy dwiema rodzinami, złączeniem się dwóch rodzin, więc można robić jedno i drugie.
Ale czy wtedy, jeżeli na przykład ktoś był w małżeństwie, to ten partner w tym małżeństwie musiał wiedzieć, że ten, nie wiem, jego małżonek na przykład jest homoseksualny?
Właśnie jeśli patrzymy na źródła, bo kronikarze lubili o tym pisać, albo dlatego, że nie lubili niektórych cesarzy, albo po prostu właśnie, że nie było wokół tego tabu społecznego. Póki jest następca rodziny, póki zjednoczyły się rodziny w małżeństwie, to szczególnie cesarze właśnie mogli robić to, co chcą, bo i tak to było znane, że cesarze mieli harem wielu żon. Więc już mamy.
O, no to super. Wiesz co, nawet mi się zaczynają mi się podobać te Chiny. Fajnie się bawili koledzy. Może my, słuchaj, teleportację zrobimy na szybko.
No tylko mamy zazwyczaj, to się czasem określa jako okres wiosenni i jesieni, czyli Chiny się jednoczą, rozpadają się w wojnę domową i znów się jednoczą i znów się rozpadają. Ale zaczniemy właśnie od dynastii zachodniej Han. To też informacja, główna grupa etniczna w Chinach właśnie określają się jako lud Han. Uważa się to jeden wraz z dynastią Tang za szczyt potęgi w tym okresie Chin. I tu mamy eufemizm, który przetrwał do dzisiaj, czyli mamy tak zwane określenie, że ktoś odciął sobie rękaw. Jest to chiński eufemizm określający, że ktoś jest homoseksualistą, a pochodzi od cesarza z dynastii zachodniej Han, Liu Bang, i jego znanego kochanka, Ji Hu, który jest legenda, którą mamy w kronikach, więc możliwe, że historia się wydarzyła. Raz zasnął na kolanach cesarza, a cesarz, musząc wrócić do obowiązków, żeby nie obudzić swojego kochanka, odciął sobie jedwabny rękaw i wstał. I od tego czasu przynajmniej językowo i też tradycyjnie mówi się, że na homoseksualistę w Chinach, że osoba, która odcięła sobie rękaw.
Okej, okay, to ma dużo sensu, chociaż się też zastanawiam, czy on po prostu nie mógł delikatnie tego rękawa gdzieś tam wyjąć spod jego głowy i normalnie sobie wstać. Jakby
a to by było takie nudne.
No tak, no nie mieliśmy by teraz fajnej historii do opowiadania tutaj, ale dało się to zrobić taktycznie. To tak samo jak kotek na ciebie zacznie zasypiać. No i co, wyrzucisz go? Wstaniesz, jak kotek śpi? No nie wstaniesz, no właśnie.
Więc koty są takiego bardziej zaborcze. Ale właśnie mamy całą wiele przykładów. Czy to cesarza Wen i jego aż trzech kochanków, których mamy w kronice. Mamy Deng Tong, Zhao Tong i Bei Gong Bozi.
Już myślałam, że ten trzeci też będzie Tong. No kurczę, już się ucieszyłam.
I dobrze, że na to wskazałaś, bo znak pisany Tong zazwyczaj jest to tytuł dawany eunuchom. Jest to bardzo ważne, było o tym wspomnieć, bo wielu pracowników na dworze chińskim aż do XX wieku, mówimy aż do rewolucji Sun Yat-sena, o której można usłyszeć w mojej audycji w Zaszłodziejach.
Ale się zareklamował. A kto ci pozwolił na taki disclaimer? Przepraszam, zaraz opłatę ci pobiorę.
A bez problemu, ja zapłacę. Eunuch jest to osoba, którą zazwyczaj za młodu wykastrowano.
O nie, ale smutno, ale czemu?
Bo uważano, i ta praktyka w islamie i niewolników, którzy są eunuchami, przetrwała w Mauretanii na przykład aż do 1981 roku.
Wow.
Jest idea, że jeśli mężczyzna nie może się rozmnażać, to on może być zaufanym pracownikiem rządowym u króla, bo on nie może założyć własnej dynastii.
Okej, że on go jakby nie zdradzi, że mu nie...
Tak, czy to w Chinach, czy to w państwie osmańskim, to oni pilnowali haremów. Czy nawet w cesarstwie bizantyjskim cesarz Justynian miał zaufanych eunuchów. I właśnie To jest problem, że wielu z tych kochanków cesarzy dynastii Han jest opisywanych jakby byli eunuchami, więc to też może wskazywać na relację bardziej platoniczną, mniej fizyczną.
Okej, no bo faktycznie, jak sobie wyobrażam fizyczność w takiej sytuacji, to ciężko mogłoby być, ciężko. Ale tu nie tylko o fizyczność chodzi, kochani, bo chodzi także o miłość.
Jak najbardziej, więc w Chinach jak póki się wykonuje swoją pracę, można być kim się chce. I'm losing myself in the darkness of the world. Catch me before I fall. Saving myself is all I really know. Seen it been done before. I'm a dynasty. Pain in my vein is hereditary.
XIX wiek. Teraz się przeniesiemy już, jeszcze nie w nasze czasy, ale już trochę lepiej, trochę dalej. I porozmawiamy sobie o kobietach, no bo ja jestem kobietą, to oczywiście, że muszę o kobietach. Tutaj nie macie patriarchat B, ty nic teraz nie mówisz. Ja będę się tutaj, jak to się mówi, uzewnętrzniać. O. Więc zaczniemy sobie od pani Julie Daubigny. Tak się wymawia. Oczywiście to jest po francusku. Jeżeli ktoś zna francuski, ja to źle wymawiam, to od razu przepraszam za urażenie uczuć. Była ona francuską śpiewaczką operową właśnie z XVII wieku. No ale zanim została tą śpiewaczką, to słuchajcie, ona, ta kobieta, cały lore ma. No na jej podstawie to by całą książkę można było napisać. Jej historia jest tak inspirująca, że no mówię wam, jakby to było opowiadanie albo jakaś fabuła, to by się świetnie sprzedało.
Właśnie, gdzie jest nasz serial Netflixa?
Ej, ale to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, żeby o niej zrobić serial. Już jest tam... Królowa Charlotte, już był taki serial, to teraz o niej.
Po co zmieniać istniejące postacie? Dajcie nam Julie.
Dajcie nam Julie, tak. Dorastała ona w Wersalu, w rodzinie pracującej dla króla, ponieważ jej ojciec był takim, można powiedzieć, administratorem stajni dla koni, że tak zbierał dokumenty i pomagał to wszystko ogarniać. No ale wiadomo, była tam na dworze. No i w wieku 14 lat wyszła za mąż, no bo się wychodziło w takim wieku za mąż, no co mamy powiedzieć. No ale jej mąż po ślubie dostał pracę na południu i uznał, o, no to ty tu sobie zostań, a ja lecę do pracy, idę zarabiać hajs, nara. No i została. No ale wiadomo, no co, no sama bez męża nudziła jej się. No i znalazła mężczyznę, który miał na imię Seren. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Pan był szermierzem. Bardzo dobrym zresztą, no ale niestety w nielegalnym pojedynku zabił swojego przeciwnika. Nie wiemy, czy jakby chcący, czy niechcący. Najlepszym się zdarza. Upsi! No, ale jak już tutaj doszło do zabicia człowieka, no to musieli uciekać. No i gdzie uciekli? Do Marsylii. No i tam właśnie nasza Julie pracowała jako śpiewaczka, gdzie jej występy przyciągnęły uwagę młodej kobiety, której imienia tutaj niestety nie jest podane to imię, ale ta kobieta później została kochanką Julie. No i rodzicom tej dziewczyny bardzo się to nie podobało, ale byli bardzo niezadowoleni. Uznali, tak, to zobaczymy, jak się będziesz czuła, jak cię wyślemy do zakonu. I co teraz zrobisz? No i wysłali biedną kobietę do zakonu. No ale Julie powiedziała, nie, kochana, nie tak się będziemy bawić. No i co zrobiła? Co można było zrobić? No byście pomyśleli, no tak normalnie to jej nie wydostanie, więc na pewno nic legalnego. 10 punktów dla was, ponieważ nie było to ani trochę legalne. Otóż zakradła się ona do zakonu, właściwie to jakby dołączyła do tego zakonu i zdobyła, nie chcę powiedzieć zdobyła, ale wzięła ciało martwej zakonnicy, która po prostu zmarła, dożyła swojego wieku. No, wzięła to ciało, przyniosła do pokoju swojej kochanki, po czym podpaliła ten pokój, żeby nie było śladów, zabrała swoją kochankę, cyk na barana i uciekły sobie razem z tego zakonu. No i wiadomo, żyły sobie razem, tak, podróżowały, no i tam sobie jeździły, no ale kochanka Julie powiedziała, wiesz co, ja się chyba źle z tym czuję, no i wróciła do rodziców, nie?
Po trzech latach,
żywa, szczęśliwa. Rodzice oczywiście zawał i ja nie wiem, ja bym po prostu oszalała i teraz nie wiadomo, cieszyć się, że dziecko wróciło, czy po prostu zbić mu dupsko za takie zachowanie. No, ja bym miała dylemat. No ale w każdym razie rodzice poszli do sądu, no i była rozprawa. No bo przecież podpalenie, zmaltretowanie ciała,
Porwanie,
no trzy tutaj zarzuty wobec Julie zostały wystawione, no ale Julie na rozprawę się nie sprawiła, nie stawiła. I co? I do tego wykonania tego wyroku tak naprawdę nigdy nie doszło, bo Julie uciekła i wróciła do Paryża, gdzie znowu śpiewała jako śpiewaczka operowa, gdzie później jeszcze występowała w Brukseli, zrobiła taką karierę, że nawet dla króla śpiewała. Wszyscy ją znali. Piękna, piękny głos. Dla najwyższych, najważniejszych ludzi śpiewała. No po prostu win-win, no.
No tak, co jest ważne, ona otrzymała pełne uniewinnienie od króla, który wtedy, mówimy o okresie, że Kościół był bardzo silny we Francji, więc można się zastanawiać, jak to się stało. No właśnie, Ludwik, nawet jakby chciał, nie mógł zbytnio prześladować osób homoseksualnych czy biseksualnych, jaką była Julie, bo kochanków miała niezależnie od płci. Wiemy, i jest to też w kronikach, że otwarcie sam brat króla, ważna osoba na dworze, był homoseksualistą i też wielokrotnie po klubach Paryża, można porównać, był przykładem drag queen swoich czasów, bardzo lubił się przebierać w stroje, w suknie kobiece. Wow. Więc jakiekolwiek naciski Ludwika XIV przeciw osobom jak Julie musiałyby się też wiązać z zwalczaniem własnego brata.
Ale to miło z jego strony, że się nie zdecydował na zwalczanie takich zachowań, no bo chociaż teraz jak tak sobie myślę, jakby wystąpił przeciwko bratu, jaka wojna by mogła być, afery, dramy. Co to by się działo w tej Francji, słuchajcie, no.
To co zwykle, tamto piątek.
Typowy piątek, tak. No ale oprócz tutaj Julie, mieliśmy również w tym okresie Izabelę z Parmy, a konkretniej Izabelę Marię Parmeńską. Pewnie skojarzy wam się z szynką, oczywiście, że tak. Ale tutaj chodzi o Parmenie, czyli taki region we Włoszech, bo tak się nazywa i pewnie stamtąd też
miasto
jest ta szynka.
Parma.
Miasto Parma, dokładnie. Stamtąd jest szynka i stamtąd jest właśnie Izabela. I Izabela właśnie jest najstarszą córką Filipa I, który był księciem Parmy, i Ludwiki Elżbiety, która była córką króla Francji Ludwika XV. Także potężne postaci tutaj stworzyły piękną Izabelę. Wiadomo, wychowała się na dworze królewskim w Madrycie, a później przeniosła się do Parmy, a w wieku 18 lat poślubiła cesarza Józefa II. No i wiadomo, przeniosła się na dwór we Wiedniu, że aż była piękna, inteligentna, bardzo dobrze liczyła, no to król zakochał się po uszy. Wszyscy na dworze ją kochali. No naprawdę wymarzone życie. I by się wszystko mogło wydawać, że jest super. No ale nie było super, no bo jak wynika z zapisków historycznych, okazało się, że Izabela nie była szczęśliwa w małżeństwie z Józefem, ponieważ jej prawdziwą miłością była Maria Krystyna, która była siostrą Józefa, więc jakby to powiedzieć, no Izabela miała jednak bardzo dobry kontakt ze swoją sister-in-law, więc to tak, interesująca relacja. No ale kobiety pisały do siebie bardzo często, spotykały się praktycznie codziennie, więc ta relacja była tak bliska. No i właśnie w jednym z listów Izabela wyznaje, że kocha Marię Krystynę. No i niestety ta relacja nie miała za bardzo jak się rozwinąć, bo w wieku 21 lat Izabela zmarła na ospę. No niestety. No i później jak
takie czasy.
Takie czasy, no tak było, no niestety. No i później jeszcze wiemy, że na przykład Józef ożenił się drugi raz, ale jego druga żona no, była brzydka, nie lubił tej drugiej żony. No w sensie on myślał, że jest brzydka, nie przepadał za nią i po prostu już nigdy nie był tak szczęśliwy, jak właśnie z Izabelą. No to, no i nie fajnie, no bo na końcu i Izabela jest nieszczęśliwa i Józef II jest nieszczęśliwy, słabo ogólnie, słabo.
Zostajemy w wieku 18 do największej ikony dla mężczyzn homoseksualnych, szczególnie później w okresie Republiki Weimarskiej. Była ta osoba na sztandarach ruchu o równouprawnienie i oczywiście mówimy o Friedrich der Große.
Fryderyk Wielki pewnie, tak. Z tłumaczenia.
Tak, znany jako król filozofów, Philosophenkönig. O tym, czy był homoseksualistą, spierać się nie ma co, bo był bardzo otwarty w swoich relacjach, co bardzo nie podobało się jego ojcu. Mamy kolejnego sławnego, tylko tym razem nie Wilhelm, a Friedrich Wilhelm, znany jako król żołnierz, który sam zresztą miał cytaty, że nudzą mnie kobiety na dworze, dajcie mi pójść do moich żołnierzy. No tylko regularnie wiemy, że bił Fryderyka, raz nawet za sytuację noszenia rękawiczek w zimie, uznał to za przykład bycia zniewieściałem, jeszcze gorzej, Francuzem. Więc brutalnie go pobił, był od młodości bardzo prześladowany do momentu, aż z Kostrzynia próbował ze swoim kochankiem, Hermanem von Kate, uciec. Jednak zostali złapani. I został zmuszony Fryderyk oglądać z okna, jak zostaje jego ukochany, którym próbował mu pomóc, ścięty na miejscu.
Nie, najgorzej. I co? I ścieli go finalnie.
Ścieli. Na szczęście mówi się, że nie zdołał zobaczyć samego ścięcia, bo zemdlał z wrażenia Fryderyk.
To może nawet lepiej.
Ale no, od razu potem został zmuszony do ożenku. Bardzo nie lubił swojej żony, ale mówimy, tak nie lubił swojej żony, że nawet nie zaprosił ją na swoją koronację.
Co ty gadasz? Jezus Maria. Ale i szczerze, ja bym się obraziła jako człowiek, że po prostu mnie nie zaprosił.
Spokojnie, dostała własną sekcję w swojego pałacu.
Dobra, no to sekcję, no, ale to jednak, no, ja bym chciała zobaczyć taką koronację i co?
Ale jej miejsce zajął jego obecny wtedy kochanek. Bo też bardzo się nie ukrywał ze swoją miłością do Francji. Nienawidził języka niemieckiego jako pruski król. Uważał to za obrzydliwy język i mówił tylko i wyłącznie po francusku. I w swoim też życiu poznał księcia Eugena Sabockiego, który najpewniej osobiście znał Izabelę, o której mówiłeś wcześniej. I też był... On jest takim przykładem typowym w kronikach homoseksualisty. To znaczy pisano, No nigdy się nie ożenił, ale my nie wiemy, czemu się nie ożenił.
Aha, no na pewno.
Ale miał ego takie, że w Wiedniu, jak sobie postawił swój pałac przed Hofburgiem, to był większy od cesarskiego pałacu, bo go było na to stać.
Wow, ale cesarz musiał się tak wkurzyć i ja nie wiem, ja na miejscu cesarza bym chyba zburzyła ten pałac. Nie będziesz sobie, chłopie, pozwalał.
Stoi do dzisiaj, nawet Austriacy mają przyśpiewkę o księciu Sabałckim i o jego kochanku, który zginął podobno w bitwie o Belgrad. No ale wracamy do Prus i zmierzamy trochę obok Berlina. Mamy cudowny pałac. Pałac bez żadnych trosk wybudowany. Sans souci w Poczdamie. Mm-hmm. Wypełniony sztuką homoerotyczną Fryderyka.
Oczywiście, że tak.
No... Kobiety do jego sekcji nie miały wstępu. Miały swoją połowę pałacu, a tam takie okropieństwa się zdarzały jak wspólna gra na flecie. To nie eufemizm. Po prostu Fryderyk uwielbiał grę na flecie. Teatr sztuki sam wystawiał, był przykładem tego absoluty filozofa swoich czasów. Bardzo blisko przyjaźnił się z Wolterem, filozofem wtedy, który był jego, nie da się inaczej to opisać niż zagorzałym fanboyem.
Wow, po prostu wiesz, z plakatami przychodził, kocham cię i tak pomagał.
W Królewcu pisał, że nie ma większej radości człowieka niż służenie Fryderykowi Wielkiemu. Tak uważał, że każdy powinien mu służyć.
No i prawidłowo, i każdy powinien mieć takie podejście, inaczej nie pracujesz na tym dworze, no proste.
Wiemy, że na szczęście lubił Żydów. W tym sensie, że było
to... Jezu, to żeś wyjechał teraz. I co ja mam powiedzieć?
Bo to było niestety nietypowe w tamtych czasach. On wprowadził prawa, które chroniły ludność żydowską na terenie Prus, ale nienawidził kobiet. I to...
Okej. Okay. A co z żydowskimi kobietami? Szachmat. I co? No i nie masz argumentu.
Możesz zapytać. Leży w Poczdamie, pochowany razem ze swoimi psami. Nie chciał być w krypcie królewskiej. Pochowano go z jego psami.
Ale nie... były już martwe. Czy zabili je dla niego?
Nie, one umarły pierwsze.
Dobra.
I jego następca, wbrew jego woli, pochował go w krypcie, ale po II wojnie na życzenie króla przywrócono i leży w Poczdamie w swoich ogrodach ze swoimi psami. A że nie lubił kobiet, wiemy to, gdyż to on doprowadził do eskalacji z Marią Teresą, która została cesarzową austriacką, a potem z nią podzielił Polskę.
Postacią
nie był pozytywną, ale na pewno jest jednym z nielicznych władców Prus, którzy mają właśnie przydomek de Grusse.
No widzisz, czyli to, co mówili niektórzy, to jednak jest prawdą. Że geje niszczą polskie rodziny. No mamy tutaj przykład historyczny.
Już widzę te nagłówki gazet. Gejowski spisek doprowadził do rozbioru Polski.
Szczerze, nie zdziwiłabym się, jakby kiedyś wyszedł taki artykuł. Prima donna girl, yeah. All I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. A prima donna girl. Would you do anything for me? Buy a big diamond ring for me? Would you get down on your knees for me? Pop that pretty question right now.
Not because I'm really that deserving.
face the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kind of difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave.
Przenosimy się już po raz ostatni w dzisiejszej audycji i przenosimy się do czasów w sumie na niedługo przed pierwszą wojną światową.
Właśnie tak. Już wspomnieliśmy przed chwilą, żartowaliśmy o gejowskich spiskach, a teraz mówimy o okresie, w którym gazety otwarcie o tym pisały. O. Mamy piękny zimowy wieczór roku 1891. Arystokracja już teraz Zjednoczonych Niemiec bawi się, są, jeżdżą saniami, polują, ucztują. Spotkanie zorganizowała bardzo ważna osoba, Charlotte von Preußen, czyli siostra samego niemieckiego cesarza, w swoim pięknym pałacu. Tylu arystokratów. I po uczcie znikają ubrania. I
nie!
Mamy miło, mamy panowie, panie, każdy na każdego.
Łomatko, zasłońcie, jeżeli słuchacie tego dzieci z nie... dziećmi, nie wiem jakim cudem zasłońcie dzieciom uszy, bo to nie jest, to nie jest dla dzieci temat, kochani.
Każdy myślał, no, że co się wydarzyło, u Charlotte von Preußen zostanie.
Ale... U Charlotte von Preußen.
Ale już następnego ranka każdy z gości dostał list bardzo szczegółowy, nawet opisujący co i jak robił, nawet z rysunkami. A przez to, że były to czasy, kiedy służba otwierała listy dla arystokracji, to od tej służby wylało się to po wszystkich gazetach już następnego dnia cały Berlin. Wiedział o tym, że siostra cesarza urządziła też homoseksualną orgię. A co najgorsze...
Moja szczęka jest na podłodze w tym momencie. Naprawdę, tego się
już
nie
spodziewałam. Tabloidy wtedy istniały.
No tak, ale że to tak szybko poszło. I ciekawa jestem, kto dostał najbardziej? Ci arystokraci czy siostra króla za zorganizowanie takiej imprezy?
No, siostra cesarza, no, ciężko było ją zabrać do odpowiedzialności, ale... Jakie osobistości tam były, bo najbardziej skandaliczna była lista gości. Jednym z głównych podejrzanych był Ernst Günther von Schleswig-Holstein, którego gazety już od wielu lat przed tą aferą nazywały Herzog Ramler, czyli dosłownie książę jebaka. Uwielbiał berlińskie prostytutki, mimo że nie było to zgodne z prawem. A jeszcze bardziej kontrowersyjna była obecność księcia Frydrysia von Hohenau i jego żony Charlotte. Wiemy o księciu Fryderyku też, że był homoseksualistą. Nosił bardzo barwne surduty i bardzo kolorowe materiały ubrań. No a jego żona bardzo lubiła panów na dworze, do tego stopnia, że też gazety jej dały tytuł Lottchen von Preußen. Kto zna niemiecki?
Nie będziemy tego tłumaczyć. Tak. Dobrze, może zróbmy lżejszą wersję. Pani lekkich obyczajów z Prus.
Tak, Lottchen von Preußen. A czemu to było takim tematem? Dwór wtedy cesarstwa niemieckiego był najdroższym i największym w Europie. Mówimy o 3500 arystokratów. 20% całego budżetu państwa szło tylko na ten temat.
Oh, wow.
Więc to był wielki skandal. Oczywiście był tam też obecny nielubiany Liebrecht von Kocy. Więc oczywiście każdy na nielubianego pana zrzucił winę.
Oczywiście, że tak. No tak się robi.
Szczególnie winił go inny arystokrata, Karl von Schroeder. A czemu? Bo uważano właśnie von Kocę za osobę bardzo zniewieściałą. Cytując, i to mówimy, oficjalny policyjny śledczy stwierdził, że listy te mogłyby być, i tu cytując, napisane jedynie ręką osoby patologicznie zniewieściałej.
Czyli taki po prostu feminine, po prostu takie, że tak bardzo kobieco też się przedstawiał.
Tak. Pathologically feminine person of conceit and pompous appearance.
Ale piękny język mieli w tamtych czasach.
Tak, a oczywiście inny temat, który był problemem, jest to, że od wprowadzonej 15 maja 71 roku ustawy jakiekolwiek zestawy relacje homoseksualne były prawnie w Niemczech zakazane.
No właśnie, i co się wtedy... No, czyli po prostu ci, którzy zostali udokumentowani w trakcie tych aktów, tak, jeżeli to były akty homoseksualne, no to co, policja już jedzie i więzienie, i żegnamy państwa.
No właśnie, nie, przez to, że byli arystokratami, to może tracili pozycje wojskowe, może spadali ze swoich stanowisk, ale jak zwykli, powiedzmy, obywatele, nie groziło im za to kara więzienia. Najbardziej ucierpiał wizerunek cesarza, który w ogóle przy urodzeniu, brytyjski lekarz, gdyż jest wnukiem królowej Wiktorii, uszkodził mu bardzo głęboko rękę. Miał skarlałą, nieużyteczną lewą rękę, co bardzo wpływało na to, że cały czas czuł, że jest pod atakiem, że nie jest wystarczająco męski. My to wiemy, to widać. Nienawidził swojej brytyjskiej krwi, jak to mówił, i też gazety bardzo w niego uderzały. Zwłaszcza, że w tym samym czasie wypłynęła druga afera, którą nazwano aferą różowych pułków cesarza, czyli w Poczdamie, tam gdzie zbudował Fryderyk
sobie
Wielki
Pałac.
Był też garnizon straży cesarskiej, Kaiserliche Garde. I się mówiło, że właśnie wieczorami podoficerowie tejże gwardii mieli między sobą albo wręcz ze starszymi oficerami kontakty męsko-męskie. Więc
no
znowu
ciekawie.
Oberwało się cesarzowi, a jego syn, książę korony, też nie pomagał, bo przyjeżdżał tutaj, do Sopotu, i cesarz, są listy cesarza, że proszę panie, z garnizonu w Gdańsku pilnujcie, by znowu za kobietkami nie biegał, bo był
Jezus
wielkim kobieciarzem.
Maria.
Be no slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you, ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear by the way talk that talk, I can know by the way you treat your girl that I could give you all the love in the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue, I just wanna make love. Love.
A my lecimy troszkę dalej, w sensie dalej zostajemy w tych okresach I, II wojny światowej. Łatwiej mi to będzie określić takim terminem bardziej literackim, czyli Młoda Polska. No Młoda Polska, bo to będą poeci, dwaj poeci, z czego pierwszym będzie Jarosław Leon Iwaszkiewicz, który oprócz bycia poetem był eseistą i też współtworzył grupę poetycką Skamander. Jak ktoś był na profilu humanistycznym albo po prostu bardzo interesuje się poezją albo historią, no to na pewno wie o tej grupie. No i Iwaszkiewicz był on osobą biseksualną i motywy właśnie homoseksualne właśnie w takiej tematyce były poruszane i w poezji, i w prozie, i również w swoich zapiskach prywatnych, czyli dzienniki i listy, wspominał o tym i określał siebie jako osobę biseksualną. Jednak wielką miłością jego życia była Anna Lilpop, która później przejęła jego nazwisko, no bo została jego żoną i mieli razem dwie córeczki i jeszcze adoptowali sobie syna. Także całkiem wesoła rodzinka. No ale jego kolega właśnie z grupy Skamander, Jan Lechoń, już niestety nie doczekał się takiego szczęśliwego zakończenia, ponieważ no, zmagał się z depresją, z tego co wiemy, tak? No, miał problemy psychiczne i na początku identyfikował się tak samo jak Iwaszkiewicz, jako osoba biseksualna i nawet był zakochany w pani Wandzie Serkowskiej. Jednak później zdał sobie sprawę, że ja jednak się identyfikuję jako homoseksualista. No i gdy już wybuchła II wojna światowa na samym jej początku, jak zapewne wiele osób, wyjechał on do Stanów, gdzie prowadził bardzo aktywną działalność właśnie literacką, bardzo był aktywnym członkiem Polonii, bardzo dużo się udzielał, no ale nawet ta cała aktywność właśnie w USA nie przyczyniła się do poprawy jego stanu psychicznego, a tak naprawdę możemy się kłócić, że pogorszyła ten stan, ponieważ też bał się, że jeżeli Polonia dowie się o jego homoseksualizmie, że zostanie odrzucony, że będzie na niego lincz, tak? No współcześnie byśmy wiedzieli, że jakiś tam hejt. Tak, więc tego bardzo się bał i nawet nie pomógł mu z tym wszystkim jego partner, ponieważ w Stanach miał partnera, Aubrey Johnson, tak się ten pan nazywał, i w dzienniku Lechoń opisał go jako najdroższą sobie osobę. No ale niestety Lechoń nie wytrzymał psychicznie i odebrał sobie życie, skacząc z 12 piętra.
Tak, i tu jest też problem, że nie bał się nie tylko Polonii, ale Amerykanie obecnie lubią chować ten element swojej historii. Wtedy, bo dla porównania, polskie prawo nigdy nie przewidywało kar za homoseksualizm. Mhm. Nigdy. Amerykanie w tym czasie przewidywali kastrację chemiczną, terapię elektrowstrząsową,
no tak,
czy karę więzienia. I to też był zarówno na przykład jeden z wybitnych matematyków, który pomógł rozkodować enigmę. Zmarł właśnie po tym, jak go chemicznie za bycie homoseksualistą wykastrowano, więc zarówno Brytyjczycy, jak i Amerykanie, jak oni uwielbiają mówić, że są, to oni zaczęli równość. To niestety nie. mają dużo na sumieniu.
No właśnie, więc warto znać historię, kochani, żeby nie popełniać takich błędów historycznych. No ale niestety, takie działania też na pewno, myślę, że przyczyniły się do tego, co finalnie zrobił. Ale tutaj tak na sam koniec, trochę bardziej poważnie, z mojej strony apel, że jeżeli też jesteście właśnie członkami LGBT+, i macie jakieś problemy i czujecie się na przykład, boicie się wyjawić swoją orientację, albo macie niestety niewspierające was otoczenie i zmagacie się z podobnym problemem, to pamiętajcie, że są numery, na które możecie zadzwonić, są organizacje, do których możecie się zgłosić i że nie jesteście sami i że kończenie niektórych spraw to nie jest dobry wybór i zawsze warto poszukać pomocy. Także taka mała rada z mojej strony. I haven't seen my mother in a long, long time.
Jimmy, Jimmy, right? Jimmy, Jimmy, cook.
you feel so chill out, you should lay me down. Jimmy, you feel in the house, find me in the cloud. Your mom called, I told her you're f***ing up big time. But I don't care, baby, I already lost my mind. I feel you love me.
No i co? Ostatni przystanek to już współczesność. No przebyliśmy przez całą historię tutaj razem z Maciejem. Na pewno ja się dowiedziałam bardzo dużo.
Mogliśmy zrobić więcej przystanków, ale 3 godzin nie mamy.
No nie, no. Całej nocy nie będziemy gadać. No też byście zasnęli, a nie chcemy was zamęczyć oczywiście. No bo to nie o to chodzi. Wy się macie dobrze bawić przy tej audycji. Ja się bawiłam na pewno bardzo dobrze. I też to było dla mnie takie odświeżenie wiedzy. Bo nie wiem, czy wiesz, ja byłam na profilu humanistycznym i tak wielu rzeczy z historii nie pamiętam.
Ja też, dlatego jak słyszałem Młoda Polska, myślę sobie, o, ja pamiętam taką panią od polskiego. Pozdrawiam klasę B liceum w Gdyni. Wszyscy wiedzą, o co chodzi i o kogo chodzi.
Tak, nie będziemy rzucać nazwisk, ale...
Bo nie wypada.
Nie wypada, dokładnie. A ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Przy mikrofonach Jagoda Malec
i Maciej Sobański.
Dziękuję wam bardzo. Dobranoc. Oh.